Daniel Rutkowski, dzień dobry, witam w sobotni poranek. Czas na rozmowy z gorzowskimi politykami. Oczywiście dwie części naszego spotkania, a w tej pierwszej Marek Surmacz, radny województwa Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa, kłaniam się.
Oraz Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa SLD. Dzień dobry, witam panie marszałku.
Witam, dzień dobry, witam państwa, witam pana redaktora, witam pana Marka, dzień dobry.
Tematów nie brakuje, panowie. Zacznijmy od tego, co chyba zwykle ostatnich tygodniach, czyli od walki z COVID-em. No właśnie, na jakim etapie, panowie, oceniacie jesteśmy, jeśli chodzi o tą walkę? Czy to już jest kontratak, czy jeszcze wciąż jesteśmy w odwrocie? Od wczoraj seniorzy mogą zapisywać się na szczepienia przeciwko COVID-19. W pierwszej kolejności szczepionkę otrzymają osoby powyżej 80 roku życia. Pfizer zapowiada zwolnienie tempa nieco dostaw szczepionek do Europy po to, żeby wdrożyć nową technologię i potem przyspieszyć, jeśli chodzi o dostarczanie szczepionki. Dodajmy, że zaszczepiono już ponad 400 tysięcy Polaków. To są takie informacje z tego tygodnia. Jak panowie oceniacie tempo walki z pandemią? Tadeusz Jędrzejczak.
Po pierwsze, na pewno jest to kontratak, a nie oczekiwanie na to, że ta pandemia spowoduje jeszcze większe straty w gospodarce, no i w życiu i chorobach ludzkich. Przecież my mamy stopień umieralności największy od II wojny światowej. Każdego tygodnia umiera w Polsce kilka tysięcy ludzi. Tutaj wszystkie działania, które są podejmowane, służą właśnie temu, ażeby ograniczyć śmiertelność wśród Polaków. Ja nie oceniam tego, co się dzieje w Polsce źle. Ja oceniam to jako normalne działanie rządu. Ja się dziwię, że Michał Dworczyk jako szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zajmuje się szczepieniami. Cały ten pion, który się nie zajmował, bo on funkcjonuje, bo Polsce się szczepimy. Myślę, że jest za dużo tutaj takiego galimatiasu organizacyjnego. Ale wracając tutaj do tych spraw, o których parę lat mówił. Po pierwsze, szkoda, że nie przygotowano ustawy o zwalczaniu COVID-u. Wtedy wiele problemów, które dzisiaj mają miejsce w Polsce, byłyby problemami, które łatwiej byłoby prawnie i finansowo rozwiązać. Myślę tutaj o problemach z przedsiębiorcami, kwestiami szczepień, odpowiedzialności za te szczepienia i tak dalej, i tak dalej. Tu szkoda, że tego nie zrobiono i wtedy też i doprowadzenie do porządku niektórych obywateli czy przedsiębiorców, którzy łamią w Polsce, było łatwiejsze.
Największym problemem w tej chwili jest dostępność do szczepionki, prawda? Mimo wszystko.
No bo dlatego chciałem o tym drugim punkcie i dlatego sprawa druga. Uważam, że mamy tyle szczepionek, ile mamy. Wynikają one z przelicznika ilościowego mieszkańców naszego kraju. Pfizer wstrzymuje, znaczy zmniejszy liczbę dostarczanych na rynek Unii Europejskiej.
Przez jakiś czas.
Szczepionek. No dobrze, dzisiaj zapowiedź, że 25 stycznia wróci do tego samego punktu. System zaczyna działać i mi się podoba to zaangażowanie rządu i funkcjonowanie w ten sposób. Dziwię się tylko, że to minister zupełnie innych zajmuje się rzeczami, którymi w kompetencje ma zupełnie ktoś inny. Nie podoba mi się, jak go podnoszony przez niektóre media i to wygląda tak, że jeszcze minister nie zdążył odebrać telefonu dziennikarzy. Pytają się, dlaczego ten telefon odebrał i dlaczego im nie mówią, że rozmawiał. No tak się funkcjonować nie ma. My mamy bardzo poważny problem i uważam, że tutaj w tej sytuacji covidowskiej, szczepień i tak dalej powinny wszystkie siły polityczne mówić jednym głosem, bo tu chodzi o Polskę. A w polityce trzeba się być Polakiem, a dopiero później lewicą, prawicą i kimkolwiek się chce.
Dobrze.
I sprawa ostatnie, które chciałem powiedzieć.
Zainteresowanie szczepieniami, prawda? Coraz większe chyba.
No i dlatego o tym mówię. I dlatego skoro zaczęliśmy szczepić, to wszyscy politycy, przepraszam, wszystkie osoby, które mają wpływ na opinię publiczną, powinny namawiać Polaków, ażebyśmy te uprawnione 65-70% zaszczepionych w Polsce późną jesienią czy zimą tego roku mieli, bo da nam to szansę na powrót do normalności od przedszkoli, szkół, aż o gospodarkę i normalne, bezpieczne funkcjonowanie również seniorom. Dlatego też uważam, że sytuacja ostatnie dla Polski i przyszłości jest absolutnie podstawowa i dlatego tutaj w tej sytuacji powinniśmy wszyscy razem robić wszystko, żeby cała ta to wielkie przedsięwzięcie, tak, którego my nie znamy w historii powojennej Polski, żeby nam się po prostu udało.
Wrócimy do pana za chwilę. Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość. Jeśli chodzi o zainteresowanie szczepieniami, osoby starsze czekające w kolejce pod przychodniami, to jest widok, który no, z jednej strony pokazuje, że rzeczywiście Polacy chcą się szczepić, ale z drugiej strony, czy w ogóle powinniśmy widzieć takie kolejki pod przychodniami?
Czy w ogóle zapominamy chyba o tym, że COVID i wszystkie te zagrożenia, które przekładają się bezpośrednio na organizację zwalczania i zapobiegania tej chorobie i pandemii w Polsce, ale nie tylko na całym świecie, to...
Straciliśmy chyba połączenie, panie Marku. Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość. O, zdaje się, że no, niestety nasz gość się nam rozłączył. No cóż, Tadeusz Jędrzejczak, proszę kontynuować. My w międzyczasie połączymy się z naszym kolejnym gościem. No właśnie, 80+, prawda? Mogą się zapisywać na szczepienia seniorzy w tym wieku, ale niestety no, widzimy, że system jak to system, prawda? Różnie bywa.
Panie redaktorze, po pierwsze system się zawiesił, czy nie odpalił, czy jak to powiemy, ale jednocześnie ten system wrócił do funkcjonowania. Mówię o tym systemie mailowym i tym elektronicznym zapisywania się i zgłosiło się bardzo wiele osób, w tym wśród moich znajomych są moi znajomi, którzy swoich rodziców czy teściów pozapisywali właśnie w tym systemie. Mało tego, dostali odwrotnie już informacje, kiedy i w której przychodni w Gorzowie mają się zaszczepić. Oczywiście jak to u nas, no część ludzi nie poradzi sobie z tym elektronicznym systemem. Trudno się dziwić, że w poradni no nie da się siedzieć przy telefonie przez cały dzień i wybrać wszystkich telefonów, bo to byłaby dezorganizacja tego wszystkiego. Niemniej jednak, jak na pierwszy dzień, a tak naprawdę pierwszą noc, bo to tylko jedna noc minęła, bo to od północy, z piątku na środku na piątek, no to mamy 140 tysięcy osób, które się zgłosiły. Zapisały się i zgłosiły akcję do szczepień.
Jasne.
Wolałbym, żeby to było 500 000. Zobaczymy, jak będzie to się dalej odbywało.
Prawie 500 000 mamy Polaków zaszczepionych. Marek Surmacz jest już z nami. Zapraszamy znów do dyskusji,
no,
panie radny.
Technika właśnie, technika i to gdzieś na zewnątrz, na łączach, bo u mnie wszystko w porządku. Ja tylko wrócę do tej swojej myśli, którą zacząłem, że ledwie minął rok od organizowania się przeciwko pandemii. I skutkom gospodarcze i społecznych również. Rzeczywiście zagrożeń mamy bardzo dużo i jedyna obawa, która nurtuje mnie, to jest zbyt szybkie oswajanie się z zagrożeniami. Młodzi ludzie zdaje się chyba nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, jakie stwarzają dla swoich bliskich i całego systemu. Nieodpowiedzialni politycy, mówię tu o politykach Konfederacji, którzy w ogóle kontestują fakt istnienia zagrożeń, to też wśród młodych ludzi znajduje jakiś poklask. Takie egoistyczne podejście jest no, katastrofalne z punktu widzenia skutków społecznych.
No nie mogę nie wspomnieć przy okazji zachowań polityków o nartach, pani Emilewicz. Jak pan to ocenia?
To jest absolutnie wymagające potępienia i zdaje mi się chyba pani premier Emilewicz też sobie zdaje z tego sprawę. Jakieś tam formalności nie dopełniono, ale podejmowanie w ogóle tego typu zachowań jest naganne moim zdaniem i powinno być tak jednoznacznie określone.
Dobrze, ale klucz sprawy, natomiast... tempo walki z epidemią, czyli tempo szczepień, to o czym mówiliśmy, dane, czyli 400 tysięcy Polaków ponad zaszczepionych.
400 tysięcy to jest tyle, ile mogliśmy zaszczepić w obecnej sytuacji, bo limituje nas oczywiście wielkość dostaw szczepionki. Sposób postępowania polskiego rządu i służb sanitarnych i medycznych ze szczepionką, że rezerwujemy drugą połowę, nie wyszczepiamy, tak jak żądała opozycja totalna, nie wyszczepiamy wszystkich szczepionek, bo byśmy byli dzisiaj w tym ograniczeniu Pfizera jednak w trudnej sytuacji, bo terminy będą nas gonić. Już właściwie następują za kilka dni pierwsze terminy drugiego szczepienia pacjentów, którym podano pierwszą dawkę przed 20 dniami. W związku z tym system cały nabiera tempa. Musimy też wiedzieć, że rząd reaguje tak, jak sytuacja dyktuje na bieżąco różnego rodzaju zagrożenia. No nie możemy szczepić pół miliona czy milion nawet miesięcznie, bo nie dysponujemy taką wielkością czy taką ilością szczepionek.
Ale czy możemy pokusić się o poszukanie szczepionek? Czy możemy pokusić się o poszukanie szczepionek na własną rękę jako Polska? Tak jak zrobili to chociażby Niemcy, bo tutaj różne opinie słyszymy. Jedni mówią wyłamanie się Solidarności Europejskiej, inni mówią róbmy wszystko, żebyśmy my mieli szczepionki.
Niemcy zostały potępione w Unii Europejskiej za te ruchy. I natychmiast po tym, jak polski rząd oświadczył, że skoro Niemcy podejmują starania o osobiste czy państwowe wyłączone poza Unią Europejską starania o zakupy, Polacy też ogłosili, że będą się starać i ogłosili też Węgrzy. No to się nie liczę wycofali z tego i oczywiście ogłoszono za chwilę pani Madalena, przewodnicząca Komisji Europejskiej, ogłosiła, że będzie wystarczająca liczba szczepionek zakupiona przez Unię Europejską do poszczególnych do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Bezpiecznych. I w tej chwili to tylko kwestia czasu. Z tego właśnie wynikały zapowiedzi m.in. ministra Dworczyka, który jest koordynatorem tych działań. Zwracam uwagę mojemu współrozmówcy, że on nie jest wyłącznym, tylko w racji zajmowania stanowiska szefa kancelarii premiera jest koordynatorem działań właśnie jako taki szef szefów pośród wszystkich resortów zaangażowanych w te działania. Więc ja mówię, jestem spokojny, ponieważ ewidencjonowanie i zgłaszanie się elektroniczne jest bardzo proste w tej chwili. Rejestracja.
Jeśli mógłby pan stanąć bliżej miejsca z innym polem zasięgu, byłby nasz sygnał.
Bardzo słabo w studiu.
Teraz, no właśnie mamy kłopot z komunikacją. Proszę może popracować nad lepszym połączeniem, w sensie może gdzieś delikatnie w innym miejscu rozmawiać, bo może wtedy będzie lepszy zasięg.
Nie wszystko. Dokładnie w tym samym miejscu, co zawsze rozmawiam.
Coś dzisiaj chyba łącza są przesilone. Teraz jest już dużo lepiej. Teraz jest już dużo lepiej. Dobrze, mamy temat tempa szczepień omówionych
ale po części. Dwie rzeczy tutaj
proszę, Tadeusz Jędrzejczak.
Pierwsza sprawa. Ja bym chciałbym powiedzieć, że mam takie wrażenie, jak obserwuję tą sytuację od nieco dwóch tygodni, że staliśmy się krajem alpejskim u nas wszyscy i muszą jeździć na nartach, bo jak jeżdżą na nartach, to 38-milionowe społeczeństwo się martwi i nie wiem, czy nie wyjdzie na ulicę protestować. No przecież tak nie jest. I w tym samym czasie, kiedy dziennikarze nakręcają te właśnie sytuacje, podają dane o tym, że zmarło 500 czy 400 osób jednej doby. No to jest w ogóle coś niebywałego. To jest brak odpowiedzialności. To jest skandal, którego ja od wielu, wielu lat już nie widziałem.
Dobrze, to przejdźmy płynnie do przedsiębiorców właśnie.
Ale jeszcze drugą rzecz chciałem powiedzieć. Ja o szczepienia jestem spokojny. Jeżeli będą szczepionki, a będą, bo to nie ulega wątpliwości. To jest kwestia już rozmów tam bilateralnych, nie tylko w Unii, ale poza Unią. Ale chcę powiedzieć, że ten tydzień pokazał jedną rzecz. W tym systemie, który nie został do końca rozwinięty, ale nie wszystkie punkty, które mają prawo szczepienia, szczepią, jesteśmy w stanie w ciągu jednego dnia, półtora dnia, zaszczepić w Polsce ponad 100 tysięcy ludzi. To jest dobry prognostyk, bo gdyby tych szczepionek było tyle, ile potrzeba, to jesteśmy w stanie w tygodniu zaszczepić około 600 tysięcy ludzi, bo trzeba szczepić sobota, niedziela również. Okay. I to oznacza, że w ciągu miesiąca możemy szczepić spokojnie 2-3 miliony ludzi. A to daje dobrą szansę na to, żebyśmy z tego bałaganu wyszli szybciej niż myślimy.
Dobrze, czekają na to także przedsiębiorcy. I tutaj takie dwie informacje. Z jednej strony coraz większy niepokój wśród przedsiębiorców. Słyszymy o tym, że otwierają swoje firmy, czy to restauracje, czy jakieś inne miejsca. Z drugiej strony pierwsze pieniądze z tarczy finansowej PFR 2.0 w poniedziałek powinny być już na kontach firm. Poinformował o tym wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. To są miliardy złotych na gospodarkę. W sumie daje to cały program około 20 miliardów złotych, jeśli chodzi o wsparcie. Co dalej z naszą gospodarką? No właśnie, bo niepokój wśród przedsiębiorców jest coraz większy. Marek Surmacz.
No z pewnością dlatego, że jednak kwestie techniczne, przepraszam, ale znowu jakieś zakłócenia.
Bardzo dobrze, w tej chwili bardzo dobrze pana słyszymy.
Bardzo dobrze.
Tak.
To może ja mam jakąś zwrotną. W każdym razie, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, o skutki gospodarcze, to są one przewidywalne i z tego właśnie reagowanie rządu i kolejna tarcza uruchamiana wielomiliardowa z pewnością nie zrekompensuje szkód poniesionych przez poszczególne osoby działające w gospodarce. Niestety uważam, że te działania i demonstracyjne manifestowane ogłaszanie, manifestujące ogłaszanie, że od jutra, pojutrze będziemy otwierali restauracje, to ma znamiona akcji politycznej. To są działania tych, którzy występują oficjalnie na konferencjach prasowych polityków i wokół nich, którzy protestują już z każdego powodu od wielu lat bez maseczek, którzy, mówię, kwestionują czy kontestują w ogóle istnienie pandemii czy skuteczności działania szczepionek i oni właśnie też bombardują opinię światową różnymi fałszywymi informacjami na temat skutków działania szczepionek. Więc to jest akcja gospodarcza wynikająca z niecierpliwienia i szuka podatnego gruntu wśród przedsiębiorców, którzy są dotknięci rzeczywiście autentycznie skutkami gospodarczymi. Ale muszę powiedzieć tak, że nie wyobrażam sobie obywateli, ludzi przeciętnych, którzy by świadomie chcieli skorzystać z obecności wirusa w takiej restauracji, która nawet z naruszeniem przepisu prawa, oczywiście po reakcji służb sanitarnych, zafunkcjonuje na chwilę, dlatego że to by było samobójcze działanie przeciwko nie tylko sobie, ale swoim bliskim, bo jak doświadczenia gorzowskie nam mówią, podpowiadają, za zbyt dużo w ostatnim czasie ludzi znanych odeszło na skutek właśnie zakażenia COVID-em, żeby nie zdawać sobie sprawy z tego, jak bardzo niebezpieczne jest jednak nieprzestrzeganie zasad izolacji, higieny i noszenia maseczki. To jest taki minimum zabezpieczenia przed ewentualnie zakażeniem.
Z drugiej strony przedsiębiorcy mówią, że
tarcze rządowe, które są kolejny raz uruchamiane, będą amortyzować te skutki i tak jak przedmówca powiedział, w miarę przybywania ludzi zaszczepionych będą też niwelowane zagrożenia i jestem przekonany, że już na początku lutego, w połowie lutego pewne rygory będą uwalniane, dlatego że liczba zaszczepionych pewnie przekroczy już wtedy 1 milion Polaków.
To optymistyczne prognozy z pana strony. Początek lutego, rygory. Zobaczymy.
To realne, dlatego że jak Pfizer uruchomi ze zwiększoną siłą dostawy do Unii Europejskiej i będą z innych kanałów te szczepionki dochodziły, to też skala ludzi wyszczepionych w naszej populacji zbiorowości społecznej będzie wyższa.
Tadeusz Jędrzejczak, jaka jest pana opinia tego, co dzieje się właśnie a propos przedsiębiorców w tej chwili?
Znaczy, no brakuje mi takiej, wie pan, właściwej polityki informacyjnej rządu, no bo teraz brakuje szczepionek, niech pan zobaczy na logikę, brakuje szczepionek, zaczęła się akcja promocyjna namawiająca obywateli naszego kraju do szczepienia się, gdzie ludzie stoją w kolejkę, żeby się zaszczepić, a szczepionek brakuje. I chodzi o taką rzecz, żeby powiedzieć Polakom, przemysł polski pracuje. I to pracuje pełną parą, dzięki temu spadek PKB za 2020 rok jest niższy. Problemem są domy wypoczynkowe wybudowane przez prywatne osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej w ramach określonego kodu. Tu jest problem. Spadek dochodów do gmin z tytułu braku podatku od nieruchomości jest taki i taki, pomagamy w taki sposób. Jak się słucha media i czyta internet, to wygląda tak, jakby cała Polska była zamknięta, nic w Polsce nie działało, a tak to przecież nie jest. I to jakby sprawa pierwsza. Sprawa druga, oczywiście każdą tarczę należy poprzeć. Tam trochę się narobiło bałaganu z tą ostatnią decyzją parlamentu i rządu. Myślę tutaj o tej tarczy, którą PFR skierował, znaczy jej rozdział skierował poprzez banki, co spowodowało mi tręgę urzędniczą i administracyjną. Ale miejmy nadzieję, że to ruszy i bądźmy zadowoleni, że stać Polskę na to, że możemy przedsiębiorcom pomóc. Ale jest taka moja refleksja inna. Miałem ten sam problem, jak byłem w parlamencie i potem jak byłem prezydentem. Brakuje w Polsce organizacji pracodawców, organizacji gospodarczej, która skupiałaby wszystkie branże i wtedy byłaby możliwość taka, żeby premier, ministrowie konsultując, a tutaj zabrakło przede wszystkim konsultacji i rozmów ze środowiskami gospodarczymi, bo to jest podstawowy problem przepływ informacji, gdzie można by było ustalić, jakie działania i na jaką skalę pozwolą lepiej zwalczać skutki tych zjawisk gospodarczych, które w tej chwili mamy. I tego zabrakło. I myślę, że po tym okresie wiosennym, kiedy już ten ruch szczepionkowy, czy ta cała akcja szczepionkowa będzie w pełni zorganizowana i normalnie funkcjonowała. Myślę, że warto do tego powrócić taka, żeby można było, chcemy o hotelach to z hotelarzami, chcemy z budowlańcami to z budowlańcami, żeby był partner w takiej sytuacji. Nie ma, nawet małe przedsiębiorstwa mają kilka stowarzyszeń, które w różny sposób na ten temat...
Czyli brakuje jednego, ja jednego głosu.
Ja jestem
brakuje.
Optymistą w tej sytuacji. Ja jestem optymistą i to nie będę popierał wszystkie działania, mimo że się niektóre mi nie podobają, ale to dzisiaj nie jest czas na prowadzenie dyskusji i ocenianie innych, tylko wszyscy powinniśmy się łączyć w jednym kierunku ratowania naszego społeczeństwa i polskiej gospodarki, a przy tym bytu narodowego. No przecież proszę zobaczyć, jaka jest skala śmierci w Polsce i tutaj podważanie, to co mówił Marek, podważanie istoty choroby, podważanie istoty wirusa, podważanie istoty szczepienia i działanie mam przeciwko naszemu społeczeństwu i to działanie nieodpowiedzialnym. I tutaj w pełni będę popierał wszystkie działania rządu, które idą w kierunku zwiększenia liczby zaszczepionych i szybkości szczepienia.
A co z klasami, to już pytanie do Marka Surmacza, a co z powrotem dzieci do szkół? Klasy 1-3 na początek, dobry ruch, czy może za mało tych dzieci pójdzie do szkoły, a może jeszcze powinniśmy poczekać z takim ruchem? Marek Surmacz.
No ja jestem, ja ufam specjalistom, którzy obserwują skalę przepływów wirusa i też skutki ewentualnie nieobecności, czy bardziej obecności w domach i przymusu też obecności z najmniejszymi naszymi dziećmi rodziców, bo każde z tych jest wyłączone z życia gospodarczego i w związku z tym takie działania w bardzo określonych, ścisłych rygorach sanitarnych. Znamy te uwarunkowania. Minister profesor Czarnek o tym mówił wielokrotnie. Więc i po w tej chwili kontrolnym sprawdzeniu nauczycieli zminimalizowano możliwości tych zagrożeń w obrębie szkoły, bo będzie jedna klasa, będą też strumienie przemieszczania się tych uczniów najmłodszych bezkolizyjne, ale harmonogramy pracy będą też nietypowe, czy harmonogramy zajęć szkolnych będą też nietypowe jak dla dzieci w szkole, czyli bardzo, bardzo o różnych porach dostosowane do warunków w poszczególnych szkołach. No zobaczymy, jakie będą tego efekty. Ja jestem tutaj optymistą, ufam specjalistom, którzy podejmują te decyzje i organizują to w ten właśnie sposób.
Skutki
też pójdą do szkoły oczywiście. I dlatego uważam, że już ich obecność w szkole nawet na ich własną psychikę zadziała zdecydowanie pozytywnie. A doświadczenie, przypuszczam, 2-3-tygodniowe z najmłodszymi grupami dzieci też dostarczy też nowych doświadczeń dla decydujących i powolutku będą szkoły. Mówię, w miarę tak jak i gospodarka, tak i edukacja będą też odblokowywane. Ale mówię to w związku z postępującą liczbą wyszczepionych i ograniczoną możliwością też takiego poziomego, grupowego zakażenia.
Tadeusz Jędrzejczak, powrót dzieci do szkół na początek klasy 1-3, przypomnijmy.
Wie pan, zawsze jest lepiej, jak dzieci do szkoły chodzą, niż kiedy do szkoły nie chodzą. To jest kwestia bardziej skomplikowana, to nie jest tylko kwestia samego zakażenia. Dzieci są, tak jak i my, osoby dorosłe, osobami społecznymi, powinny w swoim środowisku z rówieśników, czuć się potrzebni jeden drugiemu i tak dalej, i tak dalej. To jest cała gama problemów i uważam, że... powiem tak. Już się nasłuchałem tyle różnego rodzaju mądrali, którzy się znają na scenie oświaty i na wszystkim, że jedni już mówili potem, że przyczyną wzrostu był powrót dzieci do szkół, przyczyną wzrostu zachorowań jesienią tego roku, ubiegłego roku, a drugi mówi, że to w ogóle nie miało żadnego wpływu. A więc dlatego to jest mój apel do mediów. Bądźcie odpowiedzialni, bo ludzie was słuchają i na tej podstawie podejmują bardzo często decyzje lub mają zrobioną opinię. Lepiej jak dzieci chodzą do szkoły wtedy, kiedy nie chodzą. To nie robią wątpliwości. Znam nauczycieli, sam z tego środowiska się wywodzę. Na pewno są to ludzie odpowiedzialni. Nikt nie będzie chciał tym dzieciom zrobić krzywdy, a też dla tych dzieci radość powrotu do szkoły i miłe przyjęcie w szkołach i organizacja właściwie w szkole przygotowana tak, jak powinno być, a ta inna na pewno nie będzie spowodują to, że będziemy wszyscy z tego tytułu zadowoleni. Czyli... Oby dzieci starszych roczników mogły do szkół
jak najszybciej wróci, ale na to musi wyrazić zgodę minister zdrowia.
Tutaj też mamy wspólny mianownik. Panowie, na koniec temat lokalny. Czy szykują nam się zmiany na scenie politycznej w regionie? To jest pytanie, które powstało ostatnio. Wszystko dlatego, że radny sejmiku Łukasz Mejza może niebawem objąć mandat poselski po Jolancie Fedak. Zgodnie z ordynacją wyborczą, oczywiście. Łukasz Mejza na antenie Radia Zachód tłumaczył, że nie podjął jeszcze decyzji, ale zapowiada dużą zmianę, dużą zmianę jakości, jeśli chodzi o sejmik. Co to oznacza? No, według nieoficjalnych informacji może to oznaczać, że po prostu zmianę na samej górze, czyli nawet zmianę marszałka. Taką propozycję podobno otrzymał Łukasz Mejza. Nie chcę powiedzieć od kogo. W każdym razie sytuacja wygląda bardzo, bardzo ciekawie. Jak to się rozwinie, panów zdaniem? Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Pan Mejza zakomunikował, że jutro Marsjanie wylądują w Gorzowie, to taka sama wiarygodność byłaby tych teorii i test, które rozgłasza na swój temat. Młody, niedoświadczony człowiek jeszcze ciągle w polityce od niedawna. Wydaje mi się, że...
Czyli nie ma mowy o koalicji z Prawem i Sprawiedliwością?
Nie, no trzeba brać te wszystkie zapowiedzi z przymrużeniem oka i na tym bym skończył, no.
To dlatego, że tutaj dyskrecja jest bardziej potrzebna, czy po prostu rzeczywiście pan nie wierzy w takie zapewnienia?
Ja oceniłem już dawno, że to jest kłótnia w rodzinie, jeżeli te jakieś tam perturbacje koalicyjne były wewnątrz układu większościowego w sejmiku, to wynikały wyłącznie z różnych poglądów wewnątrz koalicji, a nie wpływu zewnętrznego.
Przypomnijmy,
opowiada takie rzeczy.
Przypomnijmy, w tle może być porozumienie koalicja nowa PSL razem z Prawem i Sprawiedliwością i klubami samorządowymi. Tadeusz Jędrzejczak.
Znaczy ja powiem coś, jak to w tej koalicji jest, bo w niej jestem od kilku lat. No w ubiegłym roku, późną jesienią, doszło do bardzo poważnego kryzysu. Dlatego, że podjęliśmy najpierw decyzję o zakupie Da Vinci do szpitala w Gorzowie, a następnie jesienią była próba przekonania zarządu, że ten zakup powinien być na rzecz szpitala uniwersyteckiego w Zielonej Górze. No to wówczas ja jako człowiek będący przedstawicielem jednak lewicy i północy powiedziałem, że w tej sytuacji przyszłość koalicji maluje się w czarnych barwach i prawdopodobnie odejdę do nowo utworzonego klubu, co spowodowało dosyć nerwowe reakcje, no ale dzięki temu utrzymaliśmy to tak, jak jest. Ja się zgadzam z Markiem Surmaczem. Po pierwsze tak, to Łukasz Mejza przy całej sympatii do niego nie jest członkiem żadnej koalicji. Tak, no, po czego trzeba zacząć. Łukasz Mejza od początku jest w opozycji, jest człowiekiem prezydenta Zielonej Góry, którego jest eksponentem jego poglądów, jego interesów politycznych w sejmiku ojca Lubuskiego. Sprawa druga, to jest, oczywiście się jest możliwe obalenie tego zarządu, no pod warunkiem, że w tym będzie uczestniczyło Prawo i Sprawiedliwość albo Platforma Obywatelska, podejmie polityczną decyzję, nie marszałka. A tutaj te wszystkie opowieści, wie pan, ja tutaj uruchomię pociągi, będziemy szybciej jeździli. To my z Markiem Subasem jesteśmy wiele lat w polityce, a w sejmiku razem jesteśmy od kilku lat, to już my znamy Łukasza Mejza. Raz odkupywał miedź, raz budował kopalnię węgla, potem budował kopalnię Hutę Miedzi i tak dalej, i tak dalej. Wiele takich rzeczy robił. Jak pan widzi, nic z tego nie wyszło, że człowiek ma szczęście w tak młodym wieku otrzymać taką szansę, żeby pójść do parlamentu i zrobić prawdziwe obycie w polityce. No to tylko się powinniśmy cieszyć jako młody człowiek, żeby jak najszybciej się, jak najwięcej nauczył z pożytkiem dla polskiej polityki, dla regionu.
Czy wykorzysta tą szansę, znaczy, czy podejmie to wyzwanie? Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, bo jak sam mówił, zastanawia się nad tym. Dziękuję bardzo panowie za dzisiejszą dyskusję. Niezwykła zgodność w opiniach dzisiaj.
Dziękuję również, tylko dodam, że jak się ma 20 parę lat, to się ma prawo do popełniania takich błędów, także nie ma problemu. To trzeba przechorować.
Marek Surmacz, radny wojewódzki Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
Dziękuję bardzo.
Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa SLD. Dziękujemy, udanego weekendu. To koniec pierwszej części naszego spotkania. W drugiej części kolejni goście, Mirosław Marcinkiewicz oraz Robert Anacki. Wracamy po wiadomościach. Powracamy do naszego programu. Kolejni goście przed nami. Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący sejmiku województwa lubuskiego, radny klubu Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Oraz Robert Anacki, wiceprezes Partii Porozumienie. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Witam panów. tematy oczywiście te same, więc zaczynamy od tematu walki z COVID-19. Od wczoraj seniorzy 80+ mogą zapisywać się na szczepienia właśnie przeciwko COVID-owi. Jak panowie oceniacie tempo walki? Przypomnijmy do tego jeszcze dwie informacje. Pfizer zapowiada zwolnienie tempa dostaw szczepionek do Europy na jakiś czas. Natomiast zaszczepiono już ponad 400 tysięcy Polaków. Jak wyglądają w panów opinii te dane? Mirosław Marcinkiewicz.
Szanowni Państwo, no dobrze, że jakoś tak się zaczyna robić normalnie, to znaczy szczególnie w tych szpitalach węzłowych nauczyliśmy się szczepić, no ale minęło 20 dni. Według mojej wiedzy, no chyba wszyscy, prawie wszyscy w szpitalu naszym wojewódzkim w Gorzowie zostali już zaszczepieni.
Wszyscy chętni, czy prawie wszyscy, czy cały prawie personel?
Prawie, panie redaktorze. Dodajmy prawie, ja nie mam tu precyzyjnych informacji, więc nie chcę mówić bardzo precyzyjnie, ale bardzo duża część jest już zaszczepiona. Zresztą zauważmy, tam bodaj we wtorek w tygodniu ponad 200 osób zostało zaszczepionych, czyli te moce przerobowe, sposób organizacji szczepień, zaszczepienie takiej ilości osób to nie jest łatwą sprawą, bo zobaczmy, jaka to jest duża grupa ludzi. Więc to się udaje. Brakuje trochę szczepionek, no bo też powiedzmy sobie, że ciągle ich brakuje.
To jest chyba w tej chwili największy hamulec całego przedsięwzięcia.
Tak, myślę, że to jest duży hamulec. I panie redaktorze, teraz taka pewna łyżka dzieci właśnie. Zapisują się osoby 80+. Ja mam jakby informację z wczoraj, no z osoby mi najbliższej, mojej mamy, która ma 85 lat. Dostała ode mnie odpowiednio numery telefonu, wszystko, próbowała, jest sprawną osobą, próbowała to zrobić. Nie zapisała się. W przychodni rodzinnej, gdzie jest zapisana, w ogóle nie chciano z nią rozmawiać, odesłano. W kolejnej przychodni przy ulicy Walczaka powiedziano, że nie, bo mają swoich i nikogo nie zapisują. W kolejnej przy ulicy Warszawskiej również to samo. No w końcu mama, oczywiście numer 898, niestety nie mogła się tam dodzwonić. Zrozpaczona mówi, no tak, to ona pójdzie, tylko teraz mam pytanie. Gdzie ma właściwie pójść w poniedziałek? Ja ją podwiozę, pójdę z nią nawet, oczywiście, ale gdzie właśnie?
Można także przez internet, prawda? Natomiast tu był też apel właśnie, żeby zadbać o osoby starsze i pomóc w tej rejestracji.
Niech pan wybaczy, no nie będę próbował mamie zakładać profilu zaufanego, tym bardziej, że mama nie dysponuje komputerem, laptopem.
Mówię o pomocy, tak, oczywiście.
To nie jest ta droga, nie?
Dobrze, czyli tutaj kłopoty systemowe, które mogą być rozwiązane niedługo.
Ja już kończę. Żeby te osoby, i to nie chodzi o jednostkową osobę, bo wiele koleżanek mamy w podobnym wieku, bo mam tu informację jakby z pierwszej ręki, w podobnej sytuacji. Są mocno zaniepokojone i teraz pytanie, co mają właściwie zrobić w poniedziałek czy wtorek, żeby się skutecznie zapisać.
Z drugiej strony pokazuje to także zainteresowanie szczepieniami. Robert Anacki, jak pan ocenia przedsięwzięcie szczepień?
Generalnie postępuje w takim tempie, w jakim powinno postępować, jeżeli chodzi o organizację. Oczywiście, tak jak tutaj przedmówca i pan redaktor wskazał, w sytuacji, kiedy popyt rośnie na daną usługę, myślę, że żadne służby, żadnego państwa najlepiej zorganizowane na świecie nie są w stanie nawet takich jednostkowych przypadków wyeliminować. To po pierwsze, no ale należy je korygować oczywiście, czyli jak jest tak duży popyt, to należy tworzyć mechanizmy również informacyjne, w jaki sposób powinniśmy jako społeczeństwo sobie pomagać i cieszy mnie to, co zauważył pan redaktor, że tutaj, tak jak przedmówca wskazywał, że starał się tutaj pomóc mamie, to jest słuszne, no ale ten dodatkowy krok wskazany przez pana redaktora, czyli pomoc, żeby to zrobić przez internet, nawet jeżeli ktoś nie posiada laptopa, to myślę, że w takim duchu pomocy młodszy syn czy ktokolwiek z rodziny mógłby pomóc, a nawet sąsiad. I dlatego tutaj też nawołuję do tego, abyśmy jako społeczeństwo sobie nawzajem w kontekście tego, kiedy ktoś aspiruje do tego, aby jak najszybciej się zaszczepić, to pomagać sobie, bo to jest jeden z elementów nabywania zdrowej odporności.
A taka informacja, która idzie z firmy, która produkuje szczepionki, że tutaj będzie zachwiana dostawa, przynajmniej przez jakiś czas to tempo będzie mniejsze, to jest informacja, która pokazuje, że tutaj z tej strony mogą być duże kłopoty?
I będą, dlatego że popyt na te szczepienia będzie coraz wyższy, dlatego że każdy sobie zdaje sprawę, że kluczową kwestią jest odporność. A odporność możemy nabyć tylko w dwojaki sposób, poprzez kontakt z danym patogenem, w tym wypadku wirusem, no i nabycie tej odporności w sposób naturalny. Tutaj w wypadku koronawirusa i tej mutacji koronawirusa jest to niezwykle groźne. Skutki znamy w przestrzeni publicznej, ale też z najbliższych kontaktów, jak przechorowuje się to ten kontakt z tym patogenem. Raz jest to bezobjawowe, ale w niektórych przypadkach nawet młodych, zdrowych osób może prowadzić do uszczerbku bardzo mocnego na zdrowiu, a nawet zgonów, więc tutaj trzeba w pewnym reżimie funkcjonując badać fundamentalną kwestię, czyli wskaźnik po prostu tego, jak dużo mamy uzdrowieńców, dlatego że to jest wielopłaszczyznowy problem. On skutkuje tym, że wyszczepienie jest jakby jednym z elementów nabywania odporności przy braku dostępności szczepionek w takiej skali będzie skutkowało dłuższym okresem nabywania jej w kontekście zbiorowym. A to jest niezwykle ważny element w ogóle dla nas jako społeczeństwa, abyśmy wrócili do normalności. Dlatego też kolejnym jakby etapem, który tutaj też porozumienie Jarosława Gowina dyskutowało wewnętrznie i będzie proponowało w naszej dyskusji koalicyjnej, jest badanie wskaźnika właśnie w populacji uzdrowieńców i osób posiadających odporność. Czy to nabytą w sposób naturalny poprzez kontakt właśnie z tym patogenem, czy właśnie poprzez program szczepień i nabycie jej w sposób trwały też taki na wiele miesięcy. I ta trwałość będzie kolejnym elementem, który trzeba będzie badać, dlatego że nie wiemy, czy w kontekście szczepień, czy powiedzmy ozdrowienia, ona będzie się utrzymywała 3, 6, 12 miesięcy, czy będzie trwała też na przykład i na kolejne mutacje takiego koronawirusa, który się pojawił teraz na całym świecie, będziemy nabywali naturalnie w sposób lżejszy, przechorowując kolejne mutacje tą chorobę.
Niestety nie mamy odpowiedzi właśnie na te pytania. Chcielibyśmy je poznać, ale niestety nie mamy. Dobrze, to co w takim razie z gospodarką? Otwieramy gospodarkę, czy jeszcze wstrzymujemy? Słyszymy od naszych zachodnich sąsiadów o możliwościach lockdownu nawet do kwietnia. Gdzieś jakieś takie powoli pojawiają się informacje. Jak powinniśmy zadbać tutaj o naszą polską gospodarkę? Przedsiębiorcy coraz bardziej zniecierpliwieni, przynajmniej część z nich. Z drugiej strony pierwsze pieniądze z tarczy finansowej PFR 2.0 w poniedziałek mają trafić na konta firm. Poinformował o tym właśnie wicepremier Jarosław Gowin. Jak tutaj zachowa się cała gospodarka? Mirosław Marcinkiewicz.
Szanowni Państwo, po pierwsze, no, gospodarka sobie radzi, no tak można generalnie powiedzieć, szczególnie zakłady produkcyjne, które no, wprowadziły pewne reżimy sanitarne, no widać, że funkcjonują, produkują. No, to jest podstawowa rzecz. Widać wyraźnie, że gorzej jest w całej sferze no, usług, bardzo, bardzo szeroko rozumianych, zamknięte hotele, pensjonaty, restauracje i tak można jeszcze trochę wymieniać. Tam jest najgorzej. Informacje, które otrzymujemy, czyli kolejna tarcza, która ma pomóc, no tak, to są duże cyfry, miliardy, miliony.
20 miliardów łącznie program.
Płynące, tak. Tylko, że to fajnie brzmi, gorzej, kiedy to się przekłada na już dany teren, czy mówmy o naszym województwie. Tu jest wielu przedsiębiorców, którzy nie dają już w tym momencie rady. Albo nie byli objęci wcześniej pomocą, albo ta pomoc była niewystarczająca. I to zaznaczam, ja nie chcę krytykować, no wszyscy musimy sobie radzić z tą pandemią. Nie wiem, czy lokalnie nie powinni tu być jacyś pełnomocnicy wręcz rządu, którzy potrafiliby reagować w tych bardzo przeróżnych przypadkach. To, że ktoś ma określone PKD albo właśnie nie ma, nie jest objęty tą pomocą, to powinna być jakaś większa pomoc taka skierowana, bo globalne liczby fajnie wyglądają, właśnie grube miliardy. Tutaj wreszcie udało nam się też uruchomić w naszym województwie te lubuskie bony wsparcia. Tam 40 parę milionów wydaje się niewiele przy tych miliardach, ale jest to konkretna też pomoc dla konkretnych firm. I tego mi może brakuje, może rząd powinien się nad tym zastanowić, żeby to nie centralnie, a w jakiś sposób rozłożone na poszczególne województwa osoby z odpowiednimi pełnomocnictwami, które mogłyby tu na miejscu
bardziej punktowo, tak?
Bardziej punktowo. Pomagać im w jakiś sposób, bo tego chyba trochę brakuje. Stąd tak wiele niezadowolenia, o którym czytamy, słyszymy w tym momencie.
Wicepremier Jarosław Gowin zapowiadał na tej samej konferencji o tym, że program będzie uelastyczniony, szuka się formy pomocy przede wszystkim dla tych przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczęli swoją działalność
będzie,
i nie mogą wykazać.
Będzie, a to trzeba działać już teraz natychmiast, bo dla wielu firm jest żyć albo nie żyć. Już teraz.
Robert Tonacki, proszę bardzo, jak pan to ocenia?
Tutaj trzeba się posłużyć też pewnymi kwestiami, których nie widać. Tutaj pięknie pasuje do tego teoria zbitej szyby Bastiata, to już tak filozoficznie do tego podchodząc, ale praktycznie. Wszystkie pieniądze, które wydajemy, te starczy, wymagają notyfikacji Komisji Europejskiej. Kiedy były planowane kwestie pomocy dla konkretnych branż i kiedy było to dyskutowane w ramach rządu, i myślę też, że z opozycją, bo przecież na komisjach te dyskusje były, nikt nie zgłaszał takich problemów, które tutaj dzisiaj post factum każdy oczywiście może zgłosić, dlatego że przewidywaliśmy różne scenariusze, w tym nie takie, że będzie trzeba kontynuować te reżimy w kontekście tak wielu branż. I dlatego też ta pomoc była traktowana punktowo dla tych branż, które rzeczywiście w tamtym okresie analizy miałyby największe skutki dotyczące tego lockdownu. No i tutaj mamy takie decyzje, jakie zapadły. To wymaga właśnie, tak jak powiedziałem, notyfikacji, zatwierdzenia, mówiąc najprościej, żeby strumień tych pieniędzy popłynął i będzie to uelastyczniane, dlatego że widać, że w tej chwili te konsekwencje jako kaskadowa konsekwencja zamykania jednej branży uruchamia po prostu brak przepływ środków innych. Mamy na przykład zamknięte restauracje, no to dostawcy na przykład, nie wiem, serwetek, pralnie i tak dalej, czyli wszystko, co obsługuje na przykład konkretną branżę, której to bezpośrednio dotyka, również mimo, że mogą funkcjonować przez te obostrzenia, mają mniej pracy, mniejsze wpływy i te same problemy, a w pierwszej takiej analizie no nie da się przeanalizować wszystkich skutków i objąć tego w sposób taki punktowy. Myślę, że tacy pełnomocnicy też nie daliby rady tego obsłużyć. To jest zbyt globalny problem. Dlatego trzeba tu znaleźć rozwiązanie elastyczne. To po pierwsze. Po drugie, my musimy po prostu odmrozić gospodarkę. Nie ma innej możliwości. Znamy już...
No to właśnie że... przedsiębiorcy sami chcą odmrozić, bo już tracą cierpliwość i mówią, że otwierają na przykład restauracje.
No ja się im wcale nie dziwię. Ja jestem przedsiębiorcą, sam jestem eksporterem. I tutaj nie jest to też zależne od rządu polskiego, tylko globalnego problemu. To, co pan redaktor powiedział, szczególnie tu my na ścianie zachodniej eksportujemy na rynek niemiecki. Kiedy tamte obostrzenia, a nawet takie samopoczucie klienta potencjalnego, że nie chce się spotkać, nie zamawia, tak jak zamawiał wcześniej, tych usług, produktów, które są dostarczane z Polski, no, tworzy pewien problem związany właśnie z przepływem kapitału międzynarodowym, czyli ten eksport też w kontekście kapitałowym spada, ale najważniejszą rzeczą jest znaleźć sposób taki, abyśmy mogli pogodzić te strony. I kluczową kwestią jest ten kontekst, o którym rozmawialiśmy w pierwszej części, czyli my musimy mieć po prostu dane na temat tego, jakie osoby mogą wrócić do gospodarki, a to są osoby z odpornością. Mamy uzdrowieńców kilka milionów. Kluczową kwestią jest po prostu posiadanie takiego paszportu immunologicznego, czyli my musimy sami wiedzieć w społeczeństwie, że możemy bez problemu wrócić do gospodarki. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest aspekt dotyczący tego, aby znaleźć pewnego rodzaju instrument pozwalający funkcjonować nawet jeżeli ten wirus będzie się utrzymywał i odporności nie nabędzie jeszcze ten wskaźnik 60-70%, kiedy możemy mówić o odporności zbiorowej, czyli tych reżimów. I mamy pierwszą falę koronawirusa z marca-kwietnia i my jako porozumienie Jarosława Gowina, ale przede wszystkim pan minister Jarosław Gowin, wicepremier, pracują w resorcie nad pewnymi rozwiązaniami i obostrzeniami tym reżimem, w którym byśmy mogli powrócić do takiego funkcjonowania, jaki pamiętamy po tej pierwszej fali, kiedy my przez okres wakacyjny funkcjonowaliśmy. Proszę zwrócić uwagę,
jak ale dzisiaj się mówi, że konsekwencja tego jest właśnie dzisiaj kolejny przyrost, kolejna fala zachorowań.
Właśnie mówi się, że to jest kwestia tego, że edukacja, mówi się, że kwestia tych przyrostów to jest właśnie te decyzje wcześniejsze.
Wakacyjne rozluźnienie i tak dalej.
Ja myślę, że panie redaktorze, tutaj trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Gospodarka i aspekt społeczny, jeżeli nie weźmiemy tego pod uwagę, nie pozwoli nam funkcjonować w państwie. Państwo utrzymuje wszelkie świadczenia i usługi ze środków, które wypracujemy my w gospodarce. Jeżeli nie znajdziemy rozwiązania, to i tak to nie zafunkcjonuje. A już w tej chwili po prostu jakichkolwiek pieniędzy byśmy nie strumieniowali, jak widać, one nie będą skutkowały. Więc my musimy wspólnie, ja tutaj apeluję też do opozycji, która ma bardzo dobre pomysły właśnie punktowe i tutaj trzeba potwierdzić, przyklasnąć, że rzeczywiście te działania, powiedzmy, które w kontekście tutaj się dzieją w sejmiku, jak najbardziej popieramy. Znaleźć wspólne po prostu rozwiązanie.
Do sejmiku za chwilę dojdziemy.
Abyśmy mogli po prostu funkcjonować w normalnym świecie, który pozwala wykonywać usługi i aby ta gospodarka, edukacja i ten aspekt społeczny na przykład mogły przy pewnych reżimach do osiągnięcia tego progu 60-70% odporności zbiorowej działać.
I tu kropka, pozwoli pan. Dzieci do szkół wracają, klasy 1-3. To jest dobry moment na odmrożenie szkół, przynajmniej na tym etapie. Mirosław Marcinkiewicz.
Znaczy, trudna bardzo decyzja, wręcz ryzykowna, ale chyba niezbędna. No. Musimy skierować te najmłodsze dzieci na początek do szkoły. Ja w ogóle z informacji, które posiadam, no w ogóle młodzież powinna się uczyć. No, uczenie się zdalne niestety jest ułomne w pewien sposób, bo właśnie te dzieci powinny się ze sobą spotykać. Wzajemnie.
To już nawet nie tylko edukacja, ale ogólnie, prawda?
Dokładnie.
No po prostu działalność w społeczeństwie, tak.
Dokładnie, więc spróbujmy. No, mam przekonanie, że nauczyciele zrobią ze swojej strony wszystko, żeby w sposób właśnie bezpieczny, jak najbardziej bezpieczny, dzieci czuły się i oni czuli się razem z dziećmi w szkołach. Myślę, że najwyższa pora była, żeby to zrobić, bardzo, bardzo ściśle obserwować, bo no niestety, ale transmisja poprzez dzieci, no tak mówią fachowcy, odbywa się i wszyscy powinniśmy zadbać też o to, żeby dzieci nieco chore, z objawami jakimiś, no nie posyłać do szkoły. No wszyscy czujmy się odpowiedzialni, to wtedy to się uda, po prostu.
No, cały czas przedszkola są czynne i tu pokazuje życie, że jednak da się, prawda?
Dokładnie.
I jest chyba warto zaryzykować, choć tutaj eksperci pewnie będą to wszystko badać. Robert Anacki, w dwóch zdaniach o powrocie dzieci do szkół.
Jest to bardzo potrzebne. Zgadzam się ze wszystkim, co zostało przytoczone i zasugerowane tu przez pana redaktora. Ten kontekst społeczny, ale też techniczny. Trudno zapanować nad tymi młodszymi dziećmi w kontekście zdalnej edukacji, więc to jest dobry pomysł. Tutaj tylko jeden aspekt. Musimy jeszcze zadbać o kwestię
zabezpieczenia nauczycieli.
No i nie tylko. Personelu właśnie dodatkowego, który wokół edukacji też funkcjonuje, pracuje, powinniśmy spojrzeć troszeczkę szerzej, wyjść poza szkołę i to jest jakby taki dodatkowy aspekt, który też będzie tutaj przez porozumienie sugerowany w ramach koalicji, aby rozszerzyć właśnie jakby to pierwszeństwo szczepień poza nauczycieli dla personelu pomocniczego. To po pierwsze. A po drugie, tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że jeszcze oprócz właśnie edukacji szkolnej mamy edukację przedszkolną, ona funkcjonuje i podobnie w tym kontekście rozszerzyć po prostu możliwość pierwszeństwa szczepień dla całego personelu pomocniczego.
Okej, dziękuję. Ostatni temat, panowie, czyli koalicja sejmikowa, czy szykują nam się zmiany właśnie tutaj na scenie politycznej w naszym regionie? Mówiliśmy o tym w pierwszej części naszego programu. Szybko przypomnę w dwóch zdaniach. Chodzi o to, że radny sejmiku Łukasz Mejza może niebawem objąć mandat poselski po Jolancie Fedak, ale jak sam twierdzi, jak mówił o tym na antenie Radia Zachód, otrzymał także propozycję zostania marszałkiem Sejmiku Lubuskiego. Nie chciał zdradzić od kogo i nie chciał też powiedzieć, jaką decyzję podejmie. Mówi, że sam się zastanawia, ale mówi się o pewnym, o nowej koalicji, która może powstać, czyli tak, porozumienie PSL z nową sejmikową koalicją razem z PiS-em i klubami samorządowymi. Jest to scenariusz realny, Mirosław Marcinkiewicz, jako wiceprzewodniczący Sejmiku?
Panie redaktorze, szanowni państwo, to ja zacznę może od tego, bo państwo może tego nie wiecie. Pan Łukasz Mejza na swoim Facebooku napisał w którymś momencie, że jest w ogóle najlepszym radnym wojewódzkim w naszym województwie, więc tutaj jego ego jest spore, żeby nie powiedzieć ogromne. Nic nie wiem na ten temat. Jesteśmy w kontakcie stałym z kolegami, również z innych klubów. Właściwie wszyscy przedstawiciele wszystkich klubów zaprzeczyli, żeby jakiekolwiek rozmowy się w tej sprawie toczyły, więc trudno się do tego ustosunkować. No chyba, że pan prezydent Kubicki, no, którego żołnierzem, czy jak siebie nazywa generałem jest pan Mejza, który chciałby zmienić koalicję i przede wszystkim zmienić panią marszałek. Jemu to zaproponował, no ale w jaki sposób to chce zrobić, nie mam pojęcia. Trzeba mieć większość, która w tej chwili w sejmiku jest, wydaje się stabilna. Mamy na głowie jako sejmik inne rzeczy. Za chwilę będziemy przyjmować strategię rozwoju województwa do 2030 roku. Bardzo poważna sprawa, bardzo poważny dokument. Bardziej powiem szczerze, skupiam się na takich rzeczach, bo to są rzeczy praktyczne, żywotne dla wszystkich mieszkańców naszego województwa, a nie na takich
teoretycznych, tak? Ale przyzna pan, że teoretycznie jest to możliwe.
Oczywiście, no wie pan, no, liczby mają to do siebie, z 30 radnych jest w województwie i trzeba mieć po pierwsze 18, żeby odwołać marszałka. Trochę mniej, żeby zarząd, i trzeba mieć większość, żeby odpowiednio też powołać. No więc takie są liczby, tu jest wszystko jakby możliwe. Ten scenariusz, który pan zarysował, jest oczywiście możliwy, pod warunkiem, że wszyscy będą chcieli to zrobić i będą widzieli w tym pewien interes, nazwijmy to polityczny, ale też taki bardzo, bardzo praktyczny. Będą gotowi, będą mieli pomysł na to województwo. Przypomnę tylko, że w niedawnym rankingu akurat działalność marszałka, zarządu i sejmiku województwa lubuskiego została oceniona przez pytanych jako najwyższa w ogóle spośród wszystkich województw. Ta ocena przekraczała 50 parę procent, więc możemy się cieszyć, że ci, którzy byli przepytywani, tak ładnie, okay, tak dobrze czy oceniają.
Nie mamy danych,
tego się trzymajmy.
Nie mamy danych, czy pytani byli gorzowiani, ale dobrze, to już zostawmy całkiem inną, to jest całkiem inna sprawa. Robert Tanacki, jak pan spogląda na to, co dzieje się w sejmiku?
To dzieje się. Takie mówienie, że się nie dzieje, to polityczny po prostu fałsz. No, nie oszukujmy się tutaj. Trudno, aby interesariusz, czy mój przedmówca, mówił inaczej, dlatego że no, trwa w pewnej koalicji. Z mojej perspektywy mogę powiedzieć tylko tyle. Były różne rozmowy w kontekście politycznym, o których na antenie nie mogę powiedzieć i tyle. I to jest jakby koniec tej polityki.
Czyli to nie jest tak, że nikt z nikim nie rozmawia?
Myślę, że wszyscy ze wszystkimi rozmawiają. W tej chwili się zastanawiają, czy ta koalicja, która trwa, przetrwa. A jeżeli chodzi o samego kolegę Majzę, no to tutaj wiek nie ma nic do rzeczy. Osiąga bardzo dobre wyniki wyborcze. Pracuje też bardzo mocno na swój mandat, za każdym razem już później po jego objęciu, więc trudno powiedzieć tutaj, aby nie był dobrym radnym. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli rzeczywiście ma aspiracje polityczne, aby wpływać na różne zdarzenia w kontekście takiego mandatu, to wcale się nie dziwię, że przy pewnych układach, liczbach, jeżeli mógłby objąć tutaj stanowisko marszałka, czy mandat poselski, a tym samym wpływać na też na wydarzenia ogólnopolskie, to się nad tym zastanawia i aspiruje do tego, dlatego że polityka jest polityką prawdziwą, kiedy mamy wpływ na rzeczywistość, a rzeczywistość możemy kształtować tylko posiadając pewnego rodzaju narzędzia. Więc tutaj ja pana Łukasza nie będę krytykował za to, że ma aspiracje i ambicje, tak jak to robił przedmówca, szczególnie kiedy jest z nim w koalicji i będą mieli pewnie do przedyskutowania jeszcze wiele rzeczy w kontekście tego, co było mówione.
Czyli ale my rozmawiamy o tym na antenie Radia Gorzów, więc ja muszę zapytać, jaki miałoby to wpływ na Gorzów? Ewentualna zmiana właśnie.
Ja myślę, że w ogóle też spojrzenie i dynamika działań młodego człowieka, który stanąłby na czele województwa, mogłaby po pierwsze odświeżyć pewien sposób patrzenia na całe województwo, ale też z drugiej strony jest pewnego rodzaju tutaj taki przyczek zagrożeniem, no bo młodość to też pewne błędy, które przynosi. I te błędy młodość no, pozwala popełniać, ale one mogłyby mieć konsekwencje dużo szersze. Więc zastanawiam się nad tym, czy pan Łukasz sam chciałby, ale chyba nie powiedział, czy chciałby.
Tylko, jeszcze nie powiedział.
Taki kontekst był dyskutowany i jest ten kontekst gdzieś tam w świecie politycznym dyskutowany.
Musimy
bo
kończyć.
Informacje do mnie docierały. Także tyle z mojej strony komentarza, to się dzieje, ale jakie będą decyzje pana Łukasza, no to chyba on sam najlepiej wie.
Pewnie na dniach poznamy decyzję. Dziękuję bardzo za dzisiejszą dyskusję. Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, trzymajmy się w zdrowiu, pozdrawiam wszystkich.
Dużo zdrowia. Robert Tonacki, wiceprezes Porozumienia, dziękuję bardzo.
Również dużo zdrowia i pozdrawiam serdecznie słuchaczy i pana redaktora.
Dziękujemy bardzo. Przypomnę, w pierwszej części naszego programu udział wzięli Marek Surmacz, radny Prawa i Sprawiedliwości, wojewódzki radny, oraz Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa SLD. Daniel Rutkowski, dziękuję bardzo. Udanej soboty.